Będziemy czytać dalej Ewangelię Mateusza. Jesteśmy w 18 rozdziale i będziemy czytać od pierwszego wersetu do, w zasadzie do wersetu 10. Werset 11, nie wiem jak w Biblii Warszawskiej, w mojej należy jeszcze do tego fragmentu, ale tak naprawdę odnosi już się do tego, co będzie dalej, więc włączymy go do kolejnego czytania. Teraz czytamy rozdział 18 od wersetu 1 do 10. W tym czasie uczniowie podeszli do Jezusa i postawili mu pytanie: kogo w Królestwie Niebios można uznać za większego od innych? Wówczas Jezus przywołał dziecko, postawił je pośród nich i powiedział: zapewniam was, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, na pewno nie wejdziecie do Królestwa Niebios. A zatem kto się uniży, podobnie jak to dziecko, ten w Królestwie Niebios jest prawdziwie wielki. Kto jedno takie dziecko przyjmie w moje imię, mnie przyjmuje. A kto się przyczyni do upadku jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej by mu było, aby u jego szyi zawiesić kamień młyński i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu skandali. Nie da się ich uniknąć, lecz biada człowiekowi, który je wywołuje. Jeżeli twoja ręka lub noga przywodzi cię do upadku, odetnij ją i rzuć daleko od siebie. Lepiej byś dostąpił życia okaleczony lub kulawy, niż mając ręce i nogi był wrzucony do wiecznego ognia. Podobnie jeśli twoje oko przywodzi cię do upadku, wyłup je i rzuć daleko od siebie. Lepiej byś dostąpił życia jednooki, niż mając dwoje oczu był wrzucony w ogień miejsca wiecznej kary. Uważajcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, gdyż mówię wam, że ich aniołowie w niebie mają stały dostęp do mojego Ojca, który tam przebywa. Syn Człowieczy przyszedł ocalić to, co zginęło. Więc mamy taki właśnie kolejny fragment. Przychodzą uczniowie do Jezusa i zadają mu takie typowo ludzkie pytanie. Kto w Królestwie Niebios będzie wyżej niż inni? Kto będzie lepszy? Kto będzie miał wyższy status? Kto będzie w jakiś sposób bardziej szanowany niż inni? Jest to pytanie, które jest naturalne dla nas ludzi. Tak? My jako takie stworzenia społeczne zawsze mamy ustaloną jakąś hierarchię. Ustalamy tą hierarchię, stwarzamy, jednego się bardziej szanuje, drugiego mniej. Jeden ma większą pozycję, drugi ma mniejszą. Tak naprawdę pomimo tego, że mówimy o jakiejś równości, dzisiaj dorośliśmy w dzisiejszych czasach do mówienia o równości, to tej równości tak naprawdę nie ma. Ktoś kiedyś powiedział, że jedyne miejsce, w którym ludzie są równi, to na cmentarzu. Równo leżą na cmentarzu, tak? Innego miejsca w życiu w zasadzie nie ma takiego, gdzie wszyscy byliby rzeczywiście równi. Są między nami równi i równiejsi, tak? Jest też również takie znane powiedzenie. Więc uczniowie w taki typowo dla ludzi sposób pytają Jezusa, mówią: no w Królestwie Bożym też pewnie jeden będzie lepszy, drugi będzie jakiś gorszy, ten będzie miał większą władzę czy prestiż, ten mniejszą. Więc pytają, kogo w Królestwie Niebios można uznać za większego od innych? I to, co robi Jezus, to przywołuje dziecko, stawia wśród nich i mówi im. Najpierw mówi im w zasadzie o dwóch rzeczach, które są istotne po to, żeby w ogóle dotknąć Królestwa Niebios. Tak? Mówi, jeśli się nie nawrócicie i jeśli się nie staniecie jak dzieci, to w ogóle nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Do Królestwa Niebios jeszcze trzeba wejść. Tak? Królestwo Niebios nie jest czymś automatycznym, nie jest dane nam jako jakaś taka gwarancja. Królestwo Niebios to jest synonim Królestwa Bożego, tak? Niebo jako to miejsce, które jest domeną Boga. Królestwo Boże, miejsce, gdzie włada Bóg, nie jest gwarantowane. Jezus też mówi tutaj, nie mówi, musicie się ochrzcić i wziąć udział w kilku tam obrzędach jakiegoś rodzaju i wtedy w ten sposób wejdziecie do Królestwa Niebios. Jezus mówi o dwóch rzeczach, które są ważne, żeby znaleźć się w Królestwie Niebios. Jezus nie mówi, musicie się pomodlić modlitwą grzesznika, tak? Jak my to często mówimy. Pomódź się modlitwą grzesznika, przeproś Pana Boga za grzechy i poproś, żeby cię prowadził, a wtedy wejdziesz do Królestwa Niebios. Jezus mówi, nawróćcie się, odwróćcie się i stańcie się jak dzieci. Tak? Więc nie ma możliwości bycia częścią Królestwa Niebios, oprócz tego, że się najpierw nie nawrócimy, nie odwrócimy się. Dosłownie to słowo oznacza odwrócić się, zrobić zwrot. Tak? Wrócić do Boga. Często w Starym Testamencie to słowo, które tutaj jest użyte, ono jest używane w Starym Testamencie jako wróćcie do Boga. Tak? Prorocy czy Bóg wzywał do tego, żeby wrócić do Niego, skierować się ku Niemu. I oznacza to pewną przemianę naturalnego naszego sposobu bycia, sposobu myślenia, z którym się rodzimy, z którym wyrastamy odwrócenie się od tego co mamy tutaj. Zrozumienie, że jesteśmy tu tymczasowo, że tą ostateczną i właściwą rzeczywistością jest Królestwo Boże, Królestwo Niebios, że my teraz mamy być Bożym ludem, że nie żyjemy dla siebie, ale żyjemy dla tego, który nas powołał, po to, abyśmy tym Bożym ludem byli. Musimy zmienić swoje myślenie. I taki przykład zmiany myślenia dalej Jezus mówi. Mówi, musicie stać się jak dzieci. Musicie stać się jak dzieci. I teraz, żeby zrozumieć, co to znaczy stać się jak dziecko, to musimy zastanowić się też, kim były dzieci w tamtych czasach i w tamtej kulturze, tak? Dlatego, że my dzisiaj mamy trochę inne spojrzenie na dzieci, trochę inaczej to rozumiemy, trochę inaczej o tym myślimy. Ale tak naprawdę dziecko w starożytności i długo jeszcze później w wielu kulturach było... Może to zabrzmi bardzo radykalnie i zabrzmi to tak bardzo niewłaściwie, ale tak naprawdę tak trzeba powiedzieć. Dziecko w zasadzie nie było człowiekiem. Dziecko w zasadzie nie było człowiekiem. Dlatego, że śmiertelność dzieci była tak duża, że co najmniej do jakiegoś 6-7 roku życia tak naprawdę nie wiadomo było, które z tych dzieci przeżyje, tak? które wyrośnie. My dzisiaj w zasadzie najczęściej tak bywa, że ktoś miał dwójkę, trójkę dzieci i ma dwójkę, trójkę dzieci, tak? Kiedyś w starożytności kobiety rodziły od kilku do nawet kilkunastu dzieci, do dorosłości dożywało kilkoro, tak? Z tych kilkunastu. Te wszystkie choroby, które my dzisiaj uważamy za oczywiste, weź tableteczkę i wszystko będzie dobrze, weź jakąś tam szczepionkę ci dadzą i o tym zapomnij, kiedyś zabijały dzieci bardzo długo. My się spotkaliśmy z czymś takim na Syberii, kiedy byliśmy misjonarzami i tam w tych syberyjskich kulturach, wiecie, do 7 roku życia dziecko nie jest człowiekiem. W ogóle dziecko nie jest żywe, jakby nie ma duszy, nie jest żywe, bo nie wiadomo. Ono jest jakby przychodzi i po to, żeby zobaczyć, czy ono będzie żyło dalej, czy nie będzie żyło dalej. Tak? Dopiero jak ma 7 lat, to przeżyje około 7 lat, to zaczyna się je uważać za... Znaczy już teraz nie, ale powiedzmy tak tradycyjnie dopiero stawało się żywą, rzeczywiście człowiekiem, z którym można wiązać jakieś plany, z którym można wiązać jakąś przyszłość, tak, które będzie żyło. I w starożytności myślę, że było tak samo. Małe dziecko było w pewnym sensie mniej użyteczne niż niewolnik. Dlatego, że niewolnik był... Coś robił, coś potrafił robić, tak? Był użyteczny. Natomiast małe dziecko trzeba było zobaczyć, aż ono, czy ono przeżyje, żeby stało się jakby pełnoprawnym członkiem społeczności. Potem trzeba było je nauczyć czegoś i tak dalej, ale w zasadzie z małymi dziećmi, no wiadomo, ta miłość rodzicielska była, ale tyle ich umierało, że w zasadzie no, nie miały żadnych praw. W zasadzie więc to, co Jezus mówi do swoich uczniów, mówi im, że musicie się zwrócić ku Bogu i stać się tak naprawdę nikim. Musicie stać się nikim. Musicie stać się kimś, kto nie ma żadnych praw, czy nie uważa, że ma jakiekolwiek prawa i nie uważa, że jest kimkolwiek. Dziecko nie miało żadnego statusu społecznego. Tak było, można powiedzieć, w pewnym sensie na najniższym szczeblu, co nie znaczy, że było źle traktowane, tak jakby nie o tym mówię. Nie można tych rzeczy wiązać ze sobą. Po prostu czekano, żeby zobaczyć, czy ono przeżyje, tak? czy coś z niego będzie. To nie znaczy, że źle je traktowano, wręcz przeciwnie, przypuszczam, że traktowano je dobrze. Natomiast nie miało statusu, nie miało głosu, nie było nikim. Tak? Było w pewnym sensie, tak jak mówię, na najniższym szczeblu tego społeczeństwa. I kiedy odwracamy się ku Królestwu Bożemu, to właśnie wszystko się odwraca. U Pana Boga wszystko jest na odwrót niż u nas, tak? I Jezus to wyraźnie mówi. Im bardziej jesteś nikim, tym bardziej jesteś kimś w Królestwie Bożym. To jest taki paradoks. Ale Boże Słowo właśnie pokazuje nam, że u Boga wszystko staje na głowie w pewnym sensie. Pewne paradoksy stają się prawdziwe. Jezus został królem przez to, że zginął jako najgorszy przestępca. Śmiercią najgorszego przestępcy, buntownika, niewolnika, tak? I jego wywyższenie na krzyżu było tak naprawdę wywyższeniem na tron władcy całej ziemi. Ale w oczach ludzi, w takim fizycznym naszym wymiarze, było haniebną śmiercią przeznaczoną dla buntowników i niewolników. Że u Boga wszystko jest jakby na odwrót. Tak jak czytaliśmy, myślę, niedawno słowo, które mówi, kto chce zachować swoje życie, ten nie straci. Kto jest gotów stracić swoje życie, ten nie zachowa. Znowu to jest logika Bożego Królestwa. Wszystko odwrotnie niż przychodzi nam naturalnie do głowy, tak? Nasz instynkt samozachowawczy mówi, muszę zachować moje życie. To każdy człowiek podświadomie w taki sposób myśli, tak? Jezus powiedział, jeżeli im bardziej będziesz chciał je zachować, tym bardziej je stracisz. Im bardziej będziesz gotów je stracić, tym bardziej je zachowasz. I tak samo tutaj. Im bardziej staniesz się nikim, im bardziej staniesz się jak dziecko, jak nikt w społeczeństwie, tym bardziej będziesz kimś. Tak? Jezus nie ma na myśli, wiecie, my czasami mylimy, my mamy takie pojęcie, które nazywamy fałszywa skromność. Tak? Są ludzie, którzy są tacy właśnie, ja taki nikt jestem, taki malutki, taki skromny, taki niezauważalny, tak nie chcę się rzucać w oczy. Ale często z fałszywą skromnością to jest tak, jestem nikim, ale wiem, jak zrobić, żeby było tak, jak ja chcę. Nie? Wiem, jak zrobić, żeby było po mojemu. Wiem, jak zrobić, żeby to, co ja chcę, rzeczywiście się wydarzyło, choć umiem stwarzać pozory. Nie o czymś takim Jezus mówi. Kiedy Jezus mówi, że mamy stać się nikim, mówi o tym, że mamy zrozumieć, że jesteśmy tu nie dla siebie, ale jesteśmy tu dla innych. Tak? I po to się staje częścią Królestwa Bożego, żeby człowiek zrozumiał, że nie przychodzi do Boga dla siebie, ale przychodzi do Boga dla innych, po to, żeby służyć, po to, żeby być właśnie dzieckiem, po to, żeby być niewolnikiem. Mówi też, często Biblia porównuje chrześcijan do niewolników. Mamy oczywiście, naszym Panem jest sam Jezus Chrystus, ale tym niemniej mamy być jak niewolnicy, jak ci, którzy usługują, którzy są po to, żeby usługiwać innym. Więc stawanie się dzieckiem, stawanie się nikim jest takim zrozumieniem, że nie jestem tu dla siebie. Tu nie chodzi o nasze czy pokorne miny, czy jakieś pokorne gesty, czy tego typu rzeczy, które potrafimy często robić, ale chodzi właśnie o sposób myślenia. Jestem dla innych, jestem po to, żeby służyć. I taki człowiek w Królestwie Bożym pnie się w górę, można by powiedzieć po naszemu. Staje się kimś, tak? Dlatego, że taki człowiek w oczach Boga to jest ktoś, komu można powierzyć jakby więcej, tak? Jeżeli im bardziej służę, tym bardziej Bóg mnie może wywyższyć. Dlatego Jezus, który uniżył się, jak mówi list do Filipian, aż do śmierci krzyżowej, stał się tym, na którego imię zgina się wszelkie kolano i który odziedziczył wszelką władzę. Dlatego, że potrafił uniżyć się do samego końca. Dlatego Bóg wywyższył go, na ile to tylko możliwe. I to są zasady Bożego Królestwa. Taka postawa sprawia, że narażamy się na to, że będziemy wykorzystywani. Narażamy się na to, że będziemy wykorzystywani. Jeżeli mamy taką świadomość i podejmujemy decyzję, że będziemy służyć, że jesteśmy tu dla innych, że jesteśmy tu nie dla siebie, to stwarza to taką sytuację, gdzie łatwo jest nas użyć, tak? Łatwo jest nas wykorzystać, łatwo jest zrobić coś, co sprawi, że ktoś nadużyje tej naszej tej naszej postawy. Dlatego Jezus w 4-5 wersecie, czy 5-6 w zasadzie wersecie, mówi o takim mechanizmie, który on ustanawia jako mechanizm obronny w takiej sytuacji. I mówi, kto w 5 wersecie, kto jedno takie dziecko przyjmie w moje imię, mnie przyjmuje. Tak? Czyli kto zatroszczy się o taką osobę, która jest jak to dziecko, ten tak naprawdę troszczy się o Chrystusa. To jest taki mechanizm, który ma być wbudowany w nasze myślenie po to, żebyśmy nie wykorzystywali tego brata i siostrę, którzy są gotowi usługiwać, ale żebyśmy zatroszczyli się o nich. O dzieci trzeba się troszczyć, tak? My wszyscy o tym wiemy. To jest naturalne dla rodziców, to powinno. Zdrowe społeczeństwo troszczy się o dzieci. Chore społeczeństwo nie troszczy się o dzieci, tak? I niesie tego konsekwencje. Ale zdrowe społeczeństwo troszczy się o dzieci. Dlatego Jezus mówi, kto przyjmie takie dziecko, i nie mówi o dziecku, ale mówi o tych, którzy stają się jak dzieci. Kto się zatroszczy o taką osobę, troszczy się, jakby się troszczył o samego Chrystusa. To jest sposób dla nas, żeby wyrazić naszą miłość do Chrystusa. Zatroszczyć się o swojego brata, zatroszczyć się o swoją siostrę, którzy są nam dani. A kto się przyczyni do upadku jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej by mu było, aby u jego szyi zawiesić młyński kamień i utopić go w głębi morza. I tutaj to słowo, które u mnie jest przetłumaczone, przyczynić się do upadku, jest takim słowem, które w tych starszych, chyba warszawskich tłumaczeniach jest mowa o zgorszeniu. Tak? Mamy takie słowo zgorszyć kogoś. I to jest takie trochę nasze kościelne chyba słowo. Nie wiem, czy jeszcze poza kościołem ludzie dużo mówią o gorszeniu innych. Ale ono nabrało takiego znaczenia, że robisz coś, co kogoś w jakiś sposób obraża, tak? I to jest część sensu tego słowa. W moim tłumaczeniu tutaj jest ono przetłumaczone wywołać skandal. Wywołać skandal. I to jest takie trochę dosłowne tłumaczenie, bo po grecku to słowo jest skandalizomai, tak? Czyli właśnie wywoływać skandal. Stąd nasze słowo skandal się bierze, którego czasami używamy, że to jest skandal, że coś się dzieje, tak? Ono bierze się właśnie od greckiego słowa. Więc Jezus mówi, kto zgorszy, kto, tak jak tu jest dobrze, przyczyni się do upadku jednej z tych osób, które stały się jak dzieci i które uwierzyły we mnie, to lepiej by mu było, by na jego szyi zawiesić młyński kamień i żeby taka osoba utopiła się w głębi morza. Tak naprawdę, jak zastanawiałem się, co to słowo znaczy, żeby je lepiej zrozumieć, to myślę, że ono ma jakby wiele znaczeń, ale takie, które chciałbym uwypuklić, to jest rozczarować kogoś Bogiem. To słowo zgorszyć kogoś nie oznacza, że ktoś, nie wiem, pofarbował sobie włosy na zielono i to nie pasuje do moich przekonań. Nie wiem, nie lubię koloru zielonego i mówię, jestem zgorszony twoimi włosami, tak? Czy tam czymś takim. To my w Kościele trochę zrobiliśmy ze zgorszenia właśnie coś takiego. Podczas gdy naprawdę w Biblii to oznacza rozczarować kogoś Bogiem. Jeżeli sprawię, że właśnie rozczaruję kogoś Bogiem, swoją postawą, swoim postępowaniem, tym, co mówię, tym, co robię, jeżeli rozczaruję kogoś Bogiem, to tak naprawdę zgorszyłem tą osobę, tak? Jeżeli to spowoduje, że osoba odejdzie od Boga, obrazi się na Boga, to tak naprawdę ją zgorszyłem. Aczkolwiek trzeba wiedzieć, że to słowo czasami ma pozytywny sens. Pan Jezus jest nazwany skałą zgorszenia. Biblia nazywa samego Jezusa skałą zgorszenia. Jezus był zgorszeniem dla faryzeuszy i sadyceuszy. Jezus był zgorszeniem dla tych, którzy myśleli, że wiedzą, jaki jest Bóg, którzy oczekiwali, że Bóg będzie robił coś bardziej dla nich, niż oni byli gotowi zrobić dla Niego. Jezus rozczarował faryzeuszy i saduceuszy, tych przywódców religijnych Izraela, właśnie tym, że przyszedł i nie zrobił tego, co oni oczekiwali. Zrobił coś, co było zupełnie czymś innym, czymś przeciwnym ich zrozumieniu tego, co powinien Mesjasz zrobić. Mesjasz miał zwyciężyć i podnieść ich do wysokiej pozycji pośród narodów. Natomiast Mesjasz przyszedł i zginął na krzyżu w haniebny sposób. Oni się rozczarowali, zgorszyli się. Później apostoł Paweł mówi, mowa o krzyżu jest zgorszeniem dla Żydów. Jest rozczarowaniem dla Żydów. Oni nie chcą takiego Mesjasza, który nie zrobił tego, co oni chcieli. I można zgorszyć człowieka właśnie też w taki sposób. Można nastawić go pozytywnie na zasadzie, czasami mówimy, o, uwierz w Pana Boga, On rozwiąże wszystkie twoje problemy, tak? Wyleczy cię z wszystkich twoich chorób, uczyni cię bogatym, szczęśliwym i tak dalej, i tak dalej. I później to się nie dzieje. I ludzie się rozczarowują Bogiem. Mówią, to ja przyszedłem, bo tu miało być tak pięknie, a nie jest, to mi taki Bóg nie jest potrzebny. Ja takiego Boga nie chcę znać, który nie spełnia moich zachcianek. Więc możemy zgorszyć ludzi, rozczarować ich Bogiem na różne sposoby. Nie tylko złym naszym zachowaniem, ale czasami też przedstawiając niewłaściwy obraz Boga, nastawiając ludzi w niewłaściwy sposób do Boga. Ale przede wszystkim myślę, że tu jest mowa właśnie o tym, że mamy nie rozczarowywać ludzi Bogiem. Wiecie, w takiej sytuacji, o której tu może być mowa, kiedy jeden człowiek podejmuje decyzję, że stanie się jak dziecko, stanie się sługą wszystkich, stanie się nikim dla wszystkich po to, żeby wszystkim służyć, a obok niego stoi ktoś, kto go użyje w zły sposób do swoich celów, kto go wykorzysta, to często rozczaruje tego człowieka Bogiem, tak? Bo kiedy jesteśmy w kościele, mówimy, o, jesteśmy braćmi, siostrami, wszystkich nas to powinno obowiązywać. My wszyscy powinniśmy traktować. Wiecie, to świetnie działa, kiedy wszyscy podejmujemy decyzję, że będziemy służyć sobie nawzajem. Wtedy to jest świetnie działające. Ale kiedy ta strona sali powie, my będziemy służyć, a ta strona sali powie, a to my wykorzystamy to, że oni tacy fajni są do naszych celów, to ta połowa będzie rozczarowana w końcu, kiedy to odkryje, tak? I zwłaszcza jako starsi wierzący musimy mieć takie szczególne zrozumienie, że kiedy przychodzą ludzie do kościoła, musimy ich być ostrożni, żeby ich nie rozczarować Bogiem. Ale musimy być też szczerzy. Musimy być też szczerzy, że nie jesteśmy grzesznymi i niedoskonałymi ludźmi. Tylko grzeszny i niedoskonały człowiek, kiedy zdaje sobie sprawę ze swojej grzeszności i niedoskonałości, potrafi się uniżyć i przeprosić, wyznać, poprosić o przebaczenie, tak? Bo każdemu z nas zdarza się upadek, każdemu z nas zdarzają się różne rzeczy, ale też myślę, że kiedy jesteśmy w stanie się ukorzyć, to nie prowadzi do zgorszenia, to nie prowadzi do rozczarowania Bogiem, ale wręcz przeciwnie. I dalej Jezus mówi, że biada światu z powodu skandali. Biada światu z powodu właśnie tego, że myślę, że Pan Jezus tutaj może mieć na myśli Kościół. Bo jak patrzymy nawet na historię Kościoła, kochani, to Kościół często rozczarowywał ludzi Bogiem. Każdy Kościół. Jaki byśmy nie wzięli pod uwagę, nasz, wasz, jakiej nazwy byśmy nie wymienili, to gdyby dobrze poszukać, to na pewno ma na swoim koncie i dobre rzeczy. Każdy kościół ma na swoim koncie bardzo dobre rzeczy. Chrześcijanie robili dobre rzeczy, ale również dosyć często stawali się rozczarowaniem. Stawali się, nie byli świadectwem tego, jaki jest Bóg. Rozczarowywali innych ludzi Bogiem. I to jest, myślę, że historia każdego kościoła w zasadzie, każdego z nas nawet osobiście. Nie zawsze jesteśmy w stanie robić wszystko, żeby tylko zachęcać. Czasami nasze grzechy mogą rozczarować. Więc Jezus jest realistą. Mówi, biada światu, bo to jest coś, co powoduje, że Boże imię nie może być uwielbione. Tak? Kiedy ponosimy klęskę, kiedy nie osiągamy celu, kiedy grzeszymy. Bo tak jak mówię, grzech w języku greckim oznacza nie trafić do celu, nie osiągnąć celu, który Bóg zamierzył dla każdego z nas. To jest tak naprawdę grzech, definicja grzechu. Więc kiedy nie przedstawiamy ludziom Boga takiego, jakim jest, nie osiągamy tego miejsca, to grzeszymy. Nie trafiamy w cel, nie jesteśmy celem. Więc to się musi wydarzyć. Biada światu z powodu tego, że tak będzie. Ale Jezus mówi, nie da się tego uniknąć. Był realistą. Jezus był realistą i znał bardzo dobrze ludzi, stał się człowiekiem i choć sam był bezgrzeszny, znał, widział ludzi wokół siebie. Ale mówi, ale biada człowiekowi, przez którego to się będzie działo. Naprawdę biada każdemu z nas, przez którego ludzie będą gorszyć się, będą rozczarowywać się Bogiem. I musimy mieć taką świadomość, że bardziej niż czegokolwiek musimy bać się tego właśnie, że ludzie rozczarują się Bogiem. Co nie znaczy, że mamy tworzyć jakiś nieistniejący obraz. Kiedyś zastanawiałem się nad tym, myślę sobie, że czasami wydaje nam się, że nie będziemy gorszyć ludzi Bogiem, jak stworzymy taki obraz, o jaki ja jestem dobry i święty i schowamy wszystkie nasze grzechy i niedostatki, gdzieś zamieciemy pod dywan i wszyscy będziemy takimi właśnie chrześcijanami, jak taką definicją chrześcijaństwa. Tak? Problem jest tylko, że prędzej czy później coś wylezie spod tego dywanu. Jakieś nasze zachowanie, jakieś nasze słowa, jakieś nasze myśli wyjdą spod tego dywanu i wtedy to rozczarowanie będzie gorsze niż kiedy jesteśmy w stanie powiedzieć, słuchaj, taki jestem. Co nie znaczy, że to akceptuję. Ja myślę, że różnica, którą Biblia mówi między ludźmi, czasami może to już mówiłem, między wierzącymi ludźmi a niewierzącymi jest taka, że i jedni i drudzy grzeszą. Różnica jest taka, że jeżeli jesteśmy odrodzonymi ludźmi, którym Bóg dał serce mięsiste, to my grzeszymy, ale nie lubimy tego, co robimy. Grzeszymy. Ciągnie nas, popadamy w pokusę i grzeszymy, ale wiemy, że to jest coś, czego nienawidzimy. Tak? Natomiast większość ludzi niewierzących nie zwraca uwagi na te rzeczy. Tak, robi, albo są one dla nich przyjemnością, przynajmniej do czasu. Do czasu, kiedy ta przyjemność nie zaczyna ich niszczyć i nie zaczyna ich i gdzieś tam zupełnie, bo taką naturę ma grzech. Tak? Taka jest strategia diabła. Najpierw coś jest przyjemne, fajne, miłe, wesołe i zabawne, a później staje się coraz bardziej czymś, co nas niszczy, co doprowadza do rozpadu nasze życie, naszej rodziny i ludzi wokół nas. Więc to nie chodzi o to, że mamy grzeszyć, nie wiem, cieszyć się tym, ale po prostu, kiedy grzeszymy, nienawidzimy, tym niemniej musimy być ze sobą szczerzy. I to jest trudne. Ja wiem, że teraz mówię o czymś, czego sam nie robię. Trudno jest być szczerym. Trudno jest przyznać się do swoich grzechów, do swoich błędów, do swojego takiego ja. Bardzo, bardzo jest to trudne. Aczkolwiek jest możliwe. I my boimy się odrzucenia, ale wiecie, często ludzie wcale... Reakcja często jest wręcz przeciwna, tak? Kiedy ludzie, im lepiej nas poznają, tym łatwiej im jest nas zaakceptować i zrozumieć, i przebaczyć, i jakoś tak wiedzieć, że no, ten brat taki jest, ta siostra taka jest, walczy z tym, zmaga się, widzę to. No, zdarza mu się. Ja nie jestem lepszy, tak? Ja nie jestem lepszy, ja mam swoje problemy. Ale znowu, biada, jeżeli będziemy rozczarowywać ludzi. Musimy mieć oba te nastawienia. Z jednej strony taką realne zrozumienie, że no nie jesteśmy Panem Jezusem jeszcze, w takim sensie nie zmienił nas Bóg na doskonałych i mamy swoje za uszami, jak to się potocznie mówi, ale z drugiej strony jak ognia mamy się wystrzegać tego zgorszenia. Jak ognia mamy się wystrzegać, tak jak tu jest powiedziane. Lepiej sobie tą rękę odciąć i nogę i żyć i być życiem niż z ręką i nogą wejść, trafić do wiecznego ognia, do gehenny, do ognia gehenny. W jednym wersecie to jest mowa o wiecznym ogniu, w drugim o ogniu gehenny. Do miejsca, które było symbolem niszczenia tego, co jest niepotrzebne, tego, co jest odrzucone i staje się śmieciem i powinno zostać zniszczone. I znowu ta Boża logika jest odwrotna. Dla nas to jest człowiek z ręką i nogą, to jest ten, który jest użyteczny. Tak? Człowiek z ręką i nogą jest człowiek użyteczny. Jak ktoś nie ma ręki albo nogi, to jest nieużyteczny. Ale tutaj jest taka znowu przewrotna Boża logika, przewrotna w takim pozytywnym sensie, odwrotna. Mówi, lepiej, żebyś był bez ręki i bez nogi, bez oka, nawet, będziesz bardziej użyteczny niż z tymi wszystkimi rzeczami, ale kiedy te rzeczy powodują zgorszenie, powodują rozczarowanie Bogiem, powodują skandal i są właśnie, prowadzą nas w niewłaściwą stronę ku zniszczeniu, a nie ku życiu. I dalej to, co Jezus mówi w dziesiątym wersecie, mówi: uważajcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych. Znowu mówi o tym mechanizmie takim bezpieczeństwa. Nie możecie gardzić żadnym z tych uniżonych, tak? Trudno jest pogardzać kimś, kto ma wysoką pozycję. Znaczy, łatwo jest po cichu, jak nie słyszy i nie widzi, tak? Jak mamy jakiegoś dyrektora w pracy, to łatwo jest na niego nim pogardzać, ale tak jak go w okolicy nie ma, to wtedy możemy tam sobie powiedzieć, a on to jest taki i inny i tak dalej. Natomiast jak słyszy, to wszystko jest pięknie, nie? To wszystko jest fajnie. Więc trudno jest pogardzać kimś, kto ma władzę. Łatwo jest pogardzać kimś, kto jest właśnie uniżony, kimś, kto chce służyć, kimś, kto uważa siebie za zasługę wszystkich innych. Taką osobą łatwo jest pogardzić. Ale ta przewrotna Boża logika tutaj mówi, że uważajcie, nie próbujcie pogardzać nimi, bo to oni mają dostęp do tego, który ma prawdziwą władzę. Tak? Każdy król, każdy władca ma jakiś zakres swojej władzy. Tu w 10 wersecie jest mowa o tym, że ich aniołowie mają stały dostęp do Ojca. Ci ludzie przez swoich aniołów, czy jest to taki obraz, że ci uniżeni, można powiedzieć, mają taką, dzisiaj byśmy powiedzieli, mają taką prostą linię, bezpośrednią linię do Boga. Tak? I jeżeli pogardzasz nimi, to twoja pogarda przez tą linię dotrze do tego, który ma prawdziwą władzę. Więc pogardzając nimi, ryzykujesz, że narazisz się temu, który jest władcą wszystkiego. Oni mogą być uniżeni, oni mogą być tacy byle jacy, nieważni, służący, robiący zawsze to, na co masz ochotę. Ale jeżeli zaczniesz nimi gardzić, to wiedz, że ten, który ma prawdziwą władzę, jest tam po to, żeby bronić właśnie tych. Bo to są ludzie, którzy należą do Jego Królestwa. To są ludzie, którzy należą do Królestwa Niebios. To są ludzie, którzy znaczą coś w Królestwie Niebios. Nie są po prostu częścią nawet Jego, ale są kimś znaczącym. I tak jak Jezus mówił na początku, im bardziej służysz innym, im bardziej jesteś nikim dla siebie samego, tym bardziej, tym wyżej jesteś w tej hierarchii, tak brzydko mówiąc, Bożego Królestwa. Tym bardziej jesteś ważny w tym Bożym Królestwie. Więc jest to dla nas zachęta. Jest to dla nas zachęta robienia czegoś, co nie jest dla nas naturalne. Czegoś, co nie jest dla nas takie oczywiste jako dla ludzi. My nie chcemy być nikim. My chcemy być kimś. To jest nasze naturalne pragnienie. Naturalne pragnienie każdego człowieka to jest być kimś. Naturalne pragnienie każdego człowieka to jest, żeby mi służono, a nie żebym ja służył. Tak? To jest nasze grzeszne takie uwarunkowanie. Natomiast to, do czego wzywa Jezus, to jest coś radykalnego, coś co jest naprawdę radykalne. Wiecie, czasami chrześcijaństwo przedstawia się jako tych właśnie tych takich słabeuszy, którzy nic nie mogą i są tacy właśnie byle jacy. Natomiast to, czym ono jest czymś zupełnie odwrotnym. Trzeba dużo więcej siły, takiej moralnej siły, samozaparcia i odwagi do tego, żeby być nikim, niż do tego, żeby być kimś. Tak naprawdę być kimś jest dużo łatwiej niż być nikim. Ale to jest ten Boży kierunek, ten Boży ideał, w stronę którego mamy się odwrócić, zwrócić i stać się jak dzieci. Nie jest to łatwe. Jest to niebezpieczne, ale jest to cel, ku któremu prowadzi nas Jezus. I naszym takim zachętą ku temu jest to, o czym będziemy mówić dalej, to, co mówi ostatni werset, że Syn Człowieczy przyszedł ocalić to, co zginęło. Syn Człowieczy nie przyszedł, bo mamy wcześniej cały werset o tym, że lepiej sobie tam podcinać różne rzeczy, niż trafić do ognia. Ale Syn Człowieczy przyszedł, żeby ocalić, nie po to, żeby kogoś gdzieś sądzić. A czasami znowu jako chrześcijanie robimy takie wrażenie, że jak mówimy o tym piekle, to tam byśmy najchętniej wszystkich wepchnęli do tego piekła. Ale Syn Człowieczy nie przyszedł po to, żeby tam ludzi wpychać, ale właśnie po to, żeby ich stamtąd wyciągnąć. Po to, żeby nas uczynić użytecznymi. Po to, żeby nas uczynić kimś, kto jest obrazem, odzwierciedleniem tego, kim jest Bóg. Bożej natury, Bożej miłości, dobroci, Bożego miłosierdzia w naszych relacjach codziennych z ludźmi, których spotykamy, z rodziną, z którą żyjemy i funkcjonujemy. A to jest wbrew nam, to jest coś, co nie jest częścią naszej natury, ale staje się częścią, kiedy nawracamy się i kiedy zaczynamy myśleć we właściwy sposób. Także tym dzisiaj chciałem się podzielić z wami, do tego zachęcić siebie przede wszystkim, bo każdy z nas, tylko my sami wiemy, ile nam brakuje w tym wszystkim. I lepiej popatrzmy na siebie, jak teraz myślimy, o, ten tu brat koło mnie co siedzi, albo ta siostra co koło mnie siedzi, to oni to jeszcze mają dużą drogę do przejścia z tym, nie? To już jesteśmy w złym kierunku, podążamy. Musimy wejrzeć w siebie i zobaczyć, ile rzeczywiście w nas jest tego nikogo, tego dziecka, które tak naprawdę jest nikim, które jest poniżej każdego innego człowieka. Dziecko najniżej w hierarchii w rodzinie. Tak? Ten najmniejszy, który nie znaczy nic. Takimi więc bądźmy. Amen.